Daniel Rycharski pokazuje z hasiorem swoje prace w Trafostacji Sztuki Szczecin. Towarzystwo zacne.
No tak, znaczy to już jest moja druga wystawa z hasiorem, więc trochę zdążyłem się już do tego towarzystwa przyzwyczaić. No i to towarzystwo bardzo mi odpowiada. To znaczy cieszę się, że mieliśmy drugą szansę, żeby opowiedzieć drugą wystawę, drugą historię. Myślę, że ta pierwsza wystawa była trochę jeszcze z takiego punktu bezpieczeństwa, to znaczy małymi krokami, trochę nie wiedzieliśmy, co nam wolno, czego nam nie wolno. No to była taka bardzo ostrożna wystawa ta w Sopocie. I przy tej drugiej, no też nieprzypadkowo, ta wystawa tutaj w Szczecinie jest zatytułowana Rozbieranie ze snu Rycharski Hasior, a nie Hasior Rycharski, bo tym razem to ja jestem trochę tą osobą, która nadaje tonu, czyli tą osobą, która wymyśliła koncept. Ta wystawa dla mnie jest bardzo konceptualna. To znaczy był jeden pomysł, wokół którego budowaliśmy, wymyśliłem na to i wykonałem aż 8 nowych prac, to jest bardzo dużo, ale też według tego mojego klucza i konceptu był dobierany hasior.
No to jest bardzo istotne, chociaż to chyba tobie muszę podziękować, bo gdyby nie twoja twórczość, to ja bym hasiora nie poznała. Mi się wydawało, że coś wiem o hasiorze. Po twojej tutaj wystawie waszej wspólnej dopiero widzę, że zaczynam hasiora poznawać i dlatego państwu bardzo, bardzo to polecam. Kiedy tylko przekroczyłam próg galerii, byłam trochę skonfundowana. Przez pierwsze sekundy mówię, ja nie rozpoznam. Ale na szczęście to jest po pierwszych sekundach. Znając troszeczkę ciebie, to szybko wychwytujemy ciebie. Zresztą nie chcę powiedzieć, że jesteś dominujący, bo to nie tak. Nie jesteś tutaj dominujący, ale twoje prace przyciągają, bo one trochę inną historię niż hasior opowiadają.
No to znaczy, to tutaj muszę od razu powiedzieć, że to przy okazji pierwszej wystawy w Sopocie ja dowiedziałem się, ile tak naprawdę mnie łączy z hasiorem i to jest naprawdę dużo rzeczy, które nas łączą, ale jednocześnie dowiedziałem się, jak wiele rzeczy nas różni. I jedną z takich podstawowych rzeczy, które nas różni, to jest to, że hasior był jednak artystą plastykiem, rzeźbiarzem. Obu nas interesuje materia, tylko jego interesuje i on przekształcał materię, kształtował ją i w ten sposób próbował wywołać emocje widza. Dla mnie ważna jest prawda materii. Łączy nas oczywiście pochodzenie, zainteresowanie ludowością, zainteresowanie kulturą religijną, ale myślę, że też przy okazji tej drugiej wystawy w Sopocie chyba trochę bardziej chcieliśmy, żeby wybrzmiały te różnice, które też są między nami. No i dlatego postawiliśmy na to, żeby pokazać moje duże prace, i takie prace najbardziej sztandarowe, jak na przykład pomnik chłopa, jak piła, a hasiora,
ale też kościoły.
Ale też klatki kościoły. Zresztą klatki kościoły już chcieliśmy pokazać na pierwszej wystawie, tylko wtedy nie było miejsca. A hasiora pokazać prace mniejsze, ale za to więcej niż moich prac.
Dla mnie bardzo istotne jest to i od tego chciałabym zacząć, że zarówno ty, jak i hasior, mówiąc o ludziach wsi, bo to nawet nie chodzi o sztuce, o ludziach wsi, macie olbrzymi szacunek do nich. Widzę spracowane ręce, ale jednocześnie wielką czułość do tych spracowanych rąk.
No bo na tej wystawie generalnie zajmujemy się rozbieraniem różnych mitów. Mitów narodowych, mitów związanych z pochodzeniem. I jednym z takich mitów, który w tej chwili funkcjonuje, to jest mit chłopskich korzeni polskiego społeczeństwa. To znaczy, o ile to jest bardzo ważne i rzeczywiście jak jeszcze w 2013-2014 roku, kiedy zaczynała się taka duża dyskusja na temat korzeni polskiego społeczeństwa, to ja byłem za tym, żeby opowiedzieć kulturę chłopską, kulturę wiejską jakby z perspektywy chłopów, a nie szlachty, prawda? No bo do niedawna próbowano nam opowiadać naszą historię z perspektywy tylko 20% polskiego społeczeństwa, bo tyle to była mniej więcej szlachta, prawda? Teraz pojawiła się próba, żeby opowiedzieć o z perspektywy chłopów, tylko problem tkwi w tym, kto tą historię opowiada i na czyje potrzeby tą historię opowiada. To znaczy ta ludowa historia Polski, o której się tak dużo mówi, to jest temat numer jeden w polskiej humanistyce, jest opowiadana przez intelektualistów na ich potrzeby polityczne, prawda? I w tym wszystkim jakby opowiadamy o polskiej wsi z drugiej połowy XIX wieku, z początku XX wieku, gubi się gdzieś współczesność wsi. I teraz tutaj na tej wystawie próbujemy troszkę rozebrać ten mit i opowiedzieć o tym, że i pokazać jakby współczesną polską wieś, dlatego że to jest bardzo ważne, ponieważ na przykład kiedy mamy wybory i polska wieś wybiera nam nie tych, co byśmy chcieli, prawda, albo na przykład rolnicy wychodzą protestować na ulicę i blokują nam drogi, my nie rozumiemy, o co chodzi wsi, a my nie rozumiemy, o co chodzi wsi, dlatego że my żyjemy wsią z drugiej połowy XIX wieku, wsią skansenowską, wsią malowską, czarowniczą, a nie współczesną. Więc bardzo ważne było dla mnie, żeby na tej wystawie pokazać i opowiedzieć o problemach współczesnej wsi.
No, jeszcze bym dorzuciła wsią podporządkowaną tej małej grupie i ona nie ma prawa jakby głosu. A dzisiaj wieś mówi, my mamy inne spojrzenie na świat, tak. Jesteśmy tacy sami jak wy i absolutnie to wy musicie chcieć nas zrozumieć. Choć nie chciałabym o tych protestach mówić, ale o twoich przede wszystkim pracach. Mhm. Wchodzimy i widzimy pierwszą rzecz, bramę. Ta brama to jest 150. rocznica zniesienia pańszczyzny.
Brama, którą zrobiłem w 2014 roku i to był właśnie ten czas w Polsce, kiedy zaczęła się dyskusja, to było przy okazji 150. rocznicy zniesienia pańszczyzny, o chłopskich korzeniach polskiego społeczeństwa. To w Gazecie Wyborczej wtedy była duża dyskusja, to wychodziły książki Andrzeja Ledera, na przykład Jana Sowy, dużo się o tym mówiło i mnie zastanawiało, na ile to interesuje i obchodzi współczesną wieś. Więc pomyślałem sobie, że za pomocą takiego języka metaloplastyki wiejskiej, przeskaluje wiejską bramę do wielkości prawie łuku triumfalnego, postawię ją w centrum wsi, zrobię z niej taki monument, który jakby jest, bo też miałem wrażenie, że w tamtym czasie, w tej rocznicy, która była, nie pojawiło się żadne dzieło plastyczne, które by o tym opowiadało, więc pomyślałem, że mógłbym takie dzieło
jakby
zrobić.
Jakby nikt tego nie zauważył.
Nikt tego nie zrobił też. I okazało się po zrobieniu tej bramy, że właściwie wieś to nie interesuje. Kiedy pytałem mieszkańców Kurówka i co oni myślą o tej pracy, to oni mówili, a to my nawet nie wiedzieliśmy, że jest taka rocznica, a pańszczyzna, kiedy to było, my już nic o tym nie wiemy.
To nie nasza historia.
To jest trochę inaczej. To jest historia, która jest wyparta. To znaczy, my już nie chcemy pamiętać o tym, że traktowano nas jak zwierzęta, że byliśmy skrajnie biedni, że byliśmy uwięzieni. Wieś już jest w zupełnie innym miejscu i ona trochę wyparła tą pamięć pańszczyzny. Dodatkowo tą bramę pomalowałem na takie quasi-tęczowe kolory. To nie jest dosłownie tęcza, ale to jest prawie tęcza, żeby też jakby połączyć to prawie z wątkiem LGBT.
Praca, która na pewno zwraca uwagę i ona bezpośrednio nawiązuje na pierwszy rzut oka do ptaków Hasiora.
Tak. Praca, którą widzimy pierwszą po przejściu przez bramę, po wejściu do budynku, to praca, która ma tytuł Orka. I ona rzeczywiście nawiązuje wizualnie do Hasiora, ale tak naprawdę ma zupełnie inną historię. To znaczy ona się wzięła z takiego poematu chłopskiego, w którym autor pisze o tym, że nie zaorzę ziemi pługiem ciągnionym przez ptaki. I to jemu chodziło o to, że ani kościół, ani elity, ani nikt nie wykona pracy za wieś. To znaczy wieś sama musi zadbać o siebie, sama musi zawalczyć o siebie, bo nikt za nią tego nie zrobi. Pomyślałem, że to jest w ogóle piękna metafora, żeby ptaki ciągnęły pług, prawda? I dopiero później pomyślałem i mi w ogóle się przypomniało, że przecież Hasior robił takie prace, gdzie ptaki ciągną pług, na przykład ptaki w Koszalinie, czy ptaki właśnie w Szczecinie. Ale pomyślałem, że skoro to i tak wykonuje na wystawę z Hasiorem, więc to może pięknie z nim dialogować. Jednak te ptaki różnią się też od Hasiora tym, że o ile te ptaki Hasiora w Koszalinie były bardzo militarne, one były o tych ziemiach obiecanych, prawda, zachodniopomorskich, ptaki w Szczecinie były bardzo odpustowe, to moje ptaki są queerowe. To znaczy te ptaki, które tutaj przedstawiamy, one tworzą orszak weselny, wesela queerowego, do którego nie może dojść do skutku w Polsce.
Chociaż ja Państwu powiem, muszę to wprost powiedzieć, że ta opowieść Twoja, bardzo istotna dla Ciebie i myślę, że dla nas też powinna być, tutaj może nie jest wyraźna, ale ona mówi jedno. Jesteśmy częścią społeczeństwa. Koniec, kropka. Mamy takie same prawa. Ty tutaj nie wychodzisz na barykady, tylko po prostu to my tworzymy ten kraj. I tyle. Przyjmijcie to wreszcie do wiadomości.
Tak. Patrząc na całą tysiącletnią tradycję kultury chłopskiej, no nie ma tam osób LGBT, prawda?
No ale wiesz, jak spojrzysz na całą kulturę, w ogóle historię kultury polskiej, to tam jest to temat przemilczany, więc to nie jest żadna nowość, ale być może ślady byśmy znaleźli, a rzeczywiście w kulturze wiejskiej już w ogóle nie.
Ja to po prostu robię w inny sposób. Ja nie chodzę z flagą tęczową po wsi, nie maszeruję, nie robię marszów równości, tylko jakby, ponieważ mam dużą wiedzę na temat kultury chłopskiej, kultury ludowej, mieszkańcy mojej okolicy mi ufają, to mogę robić bardzo konceptualne, bardzo intelektualne prace na temat queeru.